błądzić po całym świecie jak wyrzutek. Pobiegłe patrząc fale coraz skorsze, to moja dola, a słodzi jej smutek, myśl, żem wycierpiał już to, co najgorsze. Byron. Audycja moja nie będzie o Byronie, lecz o Norwidzie, poecie od kilkudziesięciu lat wciąż na nowo odkrywanym. Chciałam od razu przyznać się, że ten początkowy cytat nie jest wyszukany przeze mnie. Wybrał i przetłumaczył go sam Norwid. Niech to będzie motto całej audycji. Moja piosenka. Na pewno wielu z was słyszało lub czytało ten wiersz. Ale czy ktoś zwrócił uwagę, w jaki sposób ukazał Norwid miłość do kraju? Znamy przecież wyznanie Mickiewicza, zakochanego w krajobrazie Litwy. Dziś piękność twą w całej twej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Posłuchajcie uważnie. Z faktami opisywanymi przez poetę spotykamy się codziennie. Jak dobrze znane są nam uszanowanie gniazda bocianiego, kawałka chleba, powitanie przechodnia. Wszystko to tak typowe dla naszego kraju i tak codzienne. Dopiero teraz, po tej refleksji, widzimy prosto, jak wielkie było uczucie miłości i tęsknoty.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo, obsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze płody są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie, tęsknię mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie,
encyklopedia B. L. Norwid. Krótka notatka bibliograficzna, jaką znalazłam w encyklopedii. Urodził się w 1821 roku we wsi Laskowo-Głuchy koło Radzymina pod Warszawą. Był synem niezamożnego urzędnika pochodzenia szlacheckiego. Debiutował w kręgu cyganerii warszawskiej. Lata 1842-48 to studia artystyczne i filozoficzne we Włoszech i Niemczech. 1849 roku osiadł w Paryżu, by w 1852 roku wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Żył w osamotnieniu i nędzy. Od 1877 roku przebywa w paryskim przytułku dla polskich weteranów, Zakład Świętego Kazimierza. Miejsce to zainteresowało mnie najbardziej i pragnę wam przedstawić Norwida z tego właśnie okresu.
Ja po prostu coraz jaśniej co jesień i co zima widzę, że się gubię tu. Powietrza zmienić nigdy nie mogłem dla lichego braku około 1000 franków, które robię częściowo i podobno, że nie częściowo zrobię w ten czas, kiedy przyjdzie skronie oprzeć w piasku.
Były to najtajniejsze wyznania poety, który nie mógł przyzwyczaić się do życia w zakładzie Świętego Kazimierza. Po kilku latach napisze:
teraz jest tu lepiej, ale gdy przybyłem, była tu Botany Bay.
Należy się tu krótkie wyjaśnienie. Botany Bay to kolonia australijska, do której deportowano przestępców z Wielkiej Brytanii. Norwid nieustannie bywał w kłopotach finansowych. Fakt ten wyraźnie przebija w wielu jego listach, szczególnie w tych do Bronisława Zalewskiego. W tym okresie pieniądze były mu koniecznie potrzebne na wyjazd do Włoch, gdzie wysyłali go lekarze paryscy ze względu na jego gruźlicę.
Ja także chciałem dziś przed 10 być u ciebie. Z moim słuchem w moich warunkach nie starczy mi zwykły czas. Jak do ciebie wyruszę, to potrzebuję parę godzin swobodnych. Dalej jestem w kłopotach. August Cieszkowski pośredniczył mi w układach z Żupińskim. Chciałem 650 franków za rękopis. Nie zgodziliśmy się. Mam indziej pracę za 1500 franków, ale tę dokonywam w warunkach takich, że co parę tygodni absolutnie bez grosza bywa. A już nikogo nie szukam, żeby mnie zrozumiał w administracji prac moich. Bo nie ma z kim gadać o tym. Żaden możny nic nie zrozumie. Podeprzesz mnie czym na razie, bez uszczerbku sobie potrafisz. A kiedy? Norwid.
Smutna to jest i mało znajoma głuchota. Gdy słowo słyszysz, ale ginie kona jota, bo anioł woła, a oni ci rzeką, zagrzmiało, więc trumny na twarz załamujesz wieko pod skałą. I nie chcesz krzyczeć: Eli, Eli, czemu? Ach, Boże! Żagle się wiatru liżą północnemu, w remorze. W uszach mi szumi, a nie znam z teorii, co burzę. Więc śnię i czuję, jak się tom historii zmarmurza.
Nie miałem zaszczytu pisać do wielmożnej i szanownej pani, tym mniej dawać jej w komis robót moich. Sprzedałem mężowi jej moją akwarelę po cenie, po jakiej jej zwykle zarabiam. Mogła się nie podobać, dałbym inną. Mógł woleć powrót pieniędzy, ale to być nie mogło, bo wcześniej był uwiadomionym o tej formie wypłaty. Pojąć zatem nie tylko ja nie mogę, ale niepodobna pojąć niedorzeczności, jaką podobało się pani mnie udarować. Kłopoty moje nie wpływają na cenę mych prac. I te kłopoty w trzech częściach należą do mnie samego, a w czwartej do społeczeństwa polskiego, które ma powinność nie być dla mnie obcym i nieprzyjaznym. Oto wszystko. Sługa prawdziwy, Norwid.
Na ten pełen goryczy list Norwid otrzymał odpowiedź. Wielce od nas szanowany i kochany panie, dziękuję za dobre chęci wasze. Odsyłam piękną pracę waszą. W waszych kłopotach możecie ją lepiej zużytecznić dla siebie, niżeli ja w dzisiejszym stanie. Niech was Bóg błogosławi. Wasz oddany Duchiński.
Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem, mówiąc: bez chleba dziś jestem. Lecz odrzeczono mu słowem i gestem: ruszajże z Bogiem. Więc dalej ruszył po takiej nauce, westchnąwszy sobie: zaprawdę nie wiem, co teraz już zrobię, tu zaś nie wrócę. I lata przeszły, chleb znów był tanim. Raz księdza w drodze spotyka, który szedł z Bogiem do paralityka. Rusza on za nim. Idzie, a drogę wskazują mu wprawni ludzie, bo duża parafia. Aż oto patrzy, że w miejsce utrafia, gdzie żebrał dawniej. Więc nie wszedł w dom ów, tylko klęknął na progu, wołając: wszechmocny panie, zmiłuj się nad nim. Może nie był w stanie. Któż równy Bogu?
Bardzo wyjątkowy i trudny jest wypadek, który mnie wstawia w konieczności ucieczki do was z prośbą, a zarazem zapytaniem, czy na ten raz nie potraficie mnie czym wesprzeć. Nie utyskujcie tylko na moje losy, bo zapewne zechcecie uważać, iż nie najczęściej was fatyguje. Musi więc być coś nadzwyczajnego. Droga pani Zofio, racz nie odpowiadać przez państwa Dybowskich lub przez kogo innego, bo lata jak ich i nikogo nie widzę i nie tylko. Toć napisać w kilku wyrazach nie zabierze więc jednej minuty. Na ten czas chciejcie być pobłażającymi dla wszystkiego i listu tego z mojej strony. Ponieważ znajduję się w sytuacji bez wyjścia i muszę się ratować, przepraszam was i ściskam. Norwid. Po skryptum. Powiedzcie panu Sarneckiemu, że Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od społeczeństwa polskiego. To jest, ażeby społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne.
Ostatni i niezmiernie tragiczny list, niepokwitowany przez adresatów żadnym odzewem. Ostatnie dwa miesiące życia poety znalazły odbicie w liście przełożonej zakładu matki Teofilii Mikułowskiej do Michaliny Zaleskiej.
Za ofiarę najserdeczniej dziękuję. Będzie użyta na biedne sieroty opuszczone, jak był i biedny Norwid, który więcej ze smutku, tęsknoty i zapomnienia o nim wielu osób, które on w sercu nosił, przyprawiły go melancholię i która na koniec śmierć przyniosła, a do czego przyczyniła się jeszcze więcej zupełna głuchota. Ta odosobniała go jeszcze więcej od całego świata. Ostatnie jego momenta były bardzo spokojne. Raczej zasnął, jak umarł. Dumał często, płakał, ale nigdy nie wynurzał się przed nikim z uczuciami serca swego i zdaje mi się, że to go dobiło.
Zastąpił mi raz sfinks u ciemnej skały, gdzie jest zabójca, celnik lub człowiek biedny. Prawd wołając wciąż, prawd zgłodniały, nie dawa gościom tchu. Człowiek? Jest to kapłan, bezwiedny i niedojrzały, odpowiedziałem mu. Ale ci o dziwy, sfinks się cofnął grzbietem do skały. Przemknąłem żywy.